Radia Maryja, witamy księdza biskupa Stanisława Stefanka. Ekscelencjo, witając, prosimy o wygłoszenie do nas katechezy.
Serdecznie witam ojca Benedykta, prowadzącą tę audycję od strony technicznej.
Pani Katarzyna.
Słuchaczy Radio Maryja i całą rodzinę Radio Maryja. Jesteśmy w przededniu Niedzieli Palmowej, właściwie w przededniu Wielkiego Tygodnia, rozpoczynają się dni święte, dni paschalne. I dlatego też zatrzymamy się na chwilę pośród tego bogactwa, jakie Kościół przygotował dla nas wszystkich na dni odkupienia przeżywane przez nas w wymiarze liturgicznym. Ale równocześnie postawimy kilka pytań, w jaki sposób te dni i te myśli i te bogactwa, jakie otrzymujemy z ręki Kościoła, wysłużoną przez Chrystusa tę wielką skarbnicę łaski, jak te wsparcia wykorzystać w naszym życiu społecznym, rodzinnym, publicznym. Bo przecież rok liturgiczny nie jest tylko wspomnieniem pewnych wydarzeń, które przeżywamy uroczystościowo. Rok liturgiczny to jest budowanie rzeczywistości najbardziej kolejnych, konkretnych naszych obowiązków i naszych sprawności, i naszych zadań. To wszystko razem mobilizuje Boża łaska. I stąd też przy każdym katechizie zawsze mamy ten wymiar aktualizacji. Dzisiaj Jezus przygotowuje się w Betanii do uroczystego wjazdu do Jerozolimy. Nie ma przestrzeni czasowej w wymiarze Bożym. Stąd też w naszym sobotnim spotkaniu zatrzymamy się przy jednym z ważnych fragmentów Pisma Świętego, który jest wykorzystywany, zwłaszcza Wielki Piątek, jest to czwarta pieśń o Słudze Pańskim z Księgi Izajasza, w począwszy od rozdziału 52, pieśń, która nazywa Jezusa, tekst tej pieśni, mężem boleści. Taki będzie temat. Jezus, mąż boleści. I z naszej strony stawiamy jeszcze dodatkowo drugą część tego tytułu. Jezus, mąż boleści, otwiera serca nasze na Boga. Bo dlatego natchniony tekst Izajaszowy, zanim Chrystus stał się człowiekiem, już wszystkim wyznawcom Izraela tę postać tak opisał i dlatego my dzisiaj osobę Jezusa Chrystusa przy wszystkich dodatkowych katechizmowych informacjach, naukach stale nazywamy mąż boleści, co więcej celebrujemy tę boleść. Dlaczego mąż boleści? Łatwiej byłoby mówić mąż, który włada, który jest królem, który jest nauczycielem, bo to wszystko tytuły i role, jakie Chrystus podjął. Mesjasz skojarzony z uwolnieniem. Te tematy idą łatwo i na nasz serdeczny, bardzo serdeczny taki wymiar oczekiwania. My chcemy, żeby przywódca triumfował i chętnie też w śpiewach liturgii ten mesjański wymiar Jezusa Chrystusa ukazujemy. I stawiajmy drugie pytanie. Czy takie ukazanie Jezusa, mąż boleści, zbliży nas do Ojca? Czy takiego Boga można przyjąć? Dlaczego argument cierpienia? Dlaczego wódz, który ma stanąć na czele i zwyciężać, przeżywa, przyjmuje okropne cierpienie, mękę i śmierć? Przecież obowiązuje dzisiaj, nas można by powiedzieć, pedagogika błogiego pokoju. Otoczyć wszystko ciepłem, zwłaszcza ciepłem słów, bo to łatwo tworzyć ciepło słów. A jeżeli za mało słowo, to przecież mamy cały szereg innych sposobów, ażeby stworzyć wobec człowieka taką w jego narkotycznej wyobraźni przestrzeń raju emocjonalnego. W takich warunkach chcemy dzisiaj prezentować różne programy, również polityczne. A tu Bóg, który jest królem, a równocześnie który przegrywa z przeciwnikami, z wrogami. Myślę tu o rodzicach, którzy prowadzą dzieci do kościoła. Łatwo jest przed żłobkiem w Boże Narodzenie, przed stajenką betlejemską pokazywać dzieciom różne szczegóły prezentacji wydarzeń betlejemskich. A jak mają mówić rodzice do dziecka, które przyszło w sobotę Wielkiego Tygodnia, ażeby towarzyszyć przy poświęceniu pokarmów, a potem idzie do grobu pańskiego. Są kwiaty, jest cały szereg dekoracji, ale jest martwa figura, figura martwego człowieka. I trzeba powiedzieć, to Pan Jezus. Oczywiście jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, wystawiony w monstrancji. I też to trzeba skojarzyć. Dlaczego Jezus pozwolił, ażeby te dwa obrazy zbliżyły się tak do siebie? Martwe ciało człowieka, niezależnie od dekoracji i od kwiatów wiosennych, i żywa jego obecność w Najświętszym Sakramencie, aby się modlić, aby nawiązać kontakt. Mamy wyjątkową, bogatą, chociaż niełatwą propozycję tej pedagogiki cierpienia. Jezus, mąż boleści, otwiera serca nasze na Boga. Co Pan Bóg dał odpowiedź na to pytanie, dlaczego cierpienie? Mamy przecież taki skrótowy, bardzo pięknie zredagowany argument. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To my potrzebujemy tego mocnego argumentu. To dla nas jest umęczony, zabity Mesjasz w grobie. A więc wiemy już jedno. To z naszego powodu, ale czy rzeczywiście cierpienie nas zmobilizuje? Czy będziemy korzystać z owoców Jezusowej Wszechmocy? Pieśń czwarta o Słudze Pańskim, skąd wziąłem ten tytuł Mąż Boleści, wyjaśnia nam. Nawet samo słowo jest w języku hebrajskim takie bardzo mocne zestawienie dwóch rzeczowników, mąż, boleść, po to, żeby podkreślić wyłączność jakiejś cechy, jakiegoś przymiotu, który normalnie przymiotnikiem określamy mąż bolejący, mąż cierpiący. Ale jeżeli powiemy mąż boleści, to jest człowiek, który właściwie zamienił się cały w boleść. Co więcej, można by powiedzieć, jego jedynym przesłaniem, jego zadaniem, jego misją to jest przyjąć cierpienie. Bardzo mocne słowo, wspaniałe słowo, ale równocześnie w brzmieniu języka semickiego te dwa rzeczowniki ukazują nam postać, którą w rozmaity sposób wykorzystujemy, to znaczy odnosimy się do niej sercem, ale równocześnie, która mnoży nam te pytania przed chwilą zacytowane. I dlatego sięgamy dalej do Księgi Izajaszowej, do czwartej pieśni o Słudze Pańskim, a tam słyszymy chyba 8 razy słowo nasz, my. To dla nas. Dlaczego? Dlatego, że obarczył się naszym cierpieniem. Dźwigał nasze boleści. A więc nie jestem sam. Jest ktoś, kto przejął moje trudne życiowe doświadczenie, przejął na siebie i je dźwiga i je zbawił. I to Bóg. I to jest pierwszy zestaw tego nasz my. Ale mamy też popełnione grzechy. Przebity za nasze grzechy. Zdruzgotany za nasze winy. Popełniliśmy zło. I wydaje się nam, że jedynym wyjściem, żeby mienić sobie, że jesteśmy grzesznikami, to jest utrata wszelkiej nadziei aż do tragicznych gestów, chociażby samobójstwa. A przecież wiemy, że nie zostaliśmy sami ze swoją słabością. Nie jesteśmy skazani na swoją słabość. Dlaczego? Bo on został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. I dlatego jego cierpienie jest zbawcze. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Mamy wiele świadectw, wspaniałych świadectw. W ostatnim czasie nawet nowa w literaturze tej publicystycznej pojawiły się te świadectwa. A więc tam, gdzie doszło do skrajnego zniszczenia godności ludzkiej, leżący człowiek gdzieś w piwnicy, w wrzodach, które obgryzają mu częściowo te chore części jego ciała, w tym momencie uświadamia sobie, że on jest dzieckiem Bożym. Że Bóg czeka na niego. A czego? Dlatego, że przyjął chłostę zbawienną dla nas. W ranach jest nasze uzdrojenie. I tu się zaczynają wielkie dzieła. Powstają ci najbardziej zniszczeni. Dlatego też pieśń czwarta o Słudze Pańskim kończy pewnym podsumowaniem, ogólnym podsumowaniem. Pan obarczył go winami nas wszystkich. To nie tylko grzesznicy, ci, którzy mają świadomość wielkich błędów. Każdy z nas przysporzył dźwigania cierpień, krzyża i udręki Chrystusowi. W czasie sprawowania liturgii drogi krzyżowej często zwracamy uwagę, że to gwoździe przybiły Chrystusowe ręce, nie gwoździe nasze grzechy przybiły. Każdy z nas przysłużył się, można powiedzieć, Jezusowemu cierpieniu. Dlaczego się tak stało? Bo sam pozwolił się gnębić. Pan Jezus powie, jak święty Jan to zapisał, życia nikt mi nie odbiera. Daje życie. Syna Ojciec dał za zbawienie świata. Nasze życie jest darem, za który Chrystus odpokutował, dając. Jesteśmy wszyscy w przestrzeni daru. On dźwiga nasze cierpienia, oręduje się za przestępcami. To jest bardzo ważny moment w przeżyciu naszego cierpienia, który napada na nas bez przygotowania. My nie zapraszamy krzyża na własne ramiona. My nie szukamy krzyża, ale w momencie, kiedy spotykamy się z tym zaproszeniem, powinniśmy sobie to uświadomić. Zostaliśmy włączeni w przestrzeń daru. Coś dać z siebie. Dlatego też list do Hebrajczyków czytamy też bardzo obfitymi fragmentami w czasie liturgii, powie, że stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. I to jest ostateczne wyjaśnienie racji, dla których mąż boleści stanie przed nami i ukaże się w całym wymiarze swojego cierpienia. Jest taki film, już troszeczkę zapomniany, a był bardzo słynny, Pasja Gibsona. Kiedyś spowiadałem w kościele, w którym rozpoczęto drogę krzyżową. Nie wiedziałem, że kapłan organizujący tak tę drogę przygotował. Na ekranach, które zwykle w kościołach się już pojawiły, bo służą do prezentacji tekstów pieśni, na ekranach pojawiły się obrazy, fragmenty tego filmu z Pasji, odnoszące się do kolejnych stacji i na tym tle, po ukazaniu pewnego fragmentu filmu, dopiero słychać było komentarz, teologiczny komentarz liturgiczny kapłana. Muszę powiedzieć, wyłączyłem się ze spowiadania, przeprosiłem penitentów, bo chciałem uczestniczyć w tak zorganizowanej drodze krzyżowej. Zresztą to bardzo łatwo zrozumieli moi penitenci, ci cierpliwie przeczekaliśmy tę drogę krzyżową mimo pewnej kolejki. I muszę powiedzieć, że wcale niełatwo było mi przeżyć tę drogę krzyżową. Wolę dobrego teologa, nieraz poetę, nieraz praktycznego duszpasterza, który skojarzenia drogi krzyżowej przenosi na otoczenie. Gdy słyszę te słowa, bardzo skupiające, włączające i ożywiające naszą modlitwę, jakoś to łatwiej mi przeżyć i włączyć się i identyfikować. Ale obrazy, zresztą bardzo wyraziste, te bardzo mocne obrazy z pasji, z filmu, w pewnym sensie stały się za mocne na naszą psychikę, współczesną psychikę, bo uciekamy przed cierpieniem pod każdym względem, na wszystkich wymiarach. Wręcz buntujemy się na cierpienie. A czy pomyśleliśmy, kto czeka na to, że Bóg nas obdarzył zaproszeniem na drogę krzyżową, zaproszeniem do udziału w tym wspaniałym tytule Mąż Boleści. Masz ogromne trudności z własnym zdrowiem, kruchuteńkie. I słyszę nieraz takie wyznanie. Nie najlepiej się czuję, ale wystarczy, że odwiedzę szpital, przejdę się po salach, bo mam taki też zawodowy obowiązek, albo wolontariacko, jako wolontariusz odwiedzam chorych i wracam zdrowszy. Nie fizycznie, tylko umocniony duchowo. Tylu ludzi niesie krzyż. Ja mogę im pomagać. Bardzo bolejesz z powodu rozmaitych trudności dogadania się z najbliższymi w domu, z rodziną, z mężem, żoną, z dziećmi. Te krzyże domowe są niezwykle dokuczliwe, doskwierają nam do żywego. A ile małżeństw czeka na ten dar? Ile małżeństw twoje cierpienie, twoja cierpliwość, twoje darowanie cierpienia zmobilizowało, uratowało przed katastrofą ostateczną. I tutaj ta wymiana darów jest bardzo, bardzo widoczna, wręcz nawet można by powiedzieć łatwiejsza do aprobaty, bo spotykamy się z owocami naszego serdecznego włączenia się w program Chrystusowego cierpienia. Ale jest jeszcze przestrzeń jedna, która może bardziej nas kosztuje, bo wydaje się być nieuleczalna w jakimś wymiarze. Cierpienie nasze, a nawet Jezusowe, nie może dotknąć tej przestrzeni. Chodzi o zakłamanie postaw w przestrzeni publicznej, w nas ustrojach, w decyzjach międzynarodowych. Kłamstwo stało się elementem budującym sukces. Od sztuki kłamania zależy ostateczny efekt zabiegów, my mówimy dyplomatycznych, a niekiedy już bez dyplomacji najzwyklejsza przemoc i najzwyklejsza zbrodnia. Obserwujemy tych, którzy przeszli przez życiorysy wyklętych, wyrzuconych z domów chociażby, zupełnie bez uzasadnienia i racjonalnie nie ma żadnych argumentów. Jedynym argumentem jest jakiś paragraf stworzony przez kogoś i jakieś umowy, i jakieś transakcje handlowe. A kto wyjaśni to cierpienie emigrantów? My tak na końcu jakby tego problemu dotykamy, przyjąć emigrantów, przyjąć, kto ich wypędził z domu? Na czym polega ich wieloletnia tułaczka? Popatrzmy na te toboły, które niosą na plecach i my, ludzie bogaci świata zachodniego, możemy sobie powtarzać zarejestrowane kamerą obrazy, gdy ci nasi bracia próbują przedrzeć się gdzieś przez siatkę, gdzieś przeskoczyć. Kto ich wypędził? Kto im zadał taki program życiowy? A jak wyglądają nasze dyskusje, chociażby te, które niby mają być skierowane wszystkie dla dobra wspólnego, dla dobra naszego państwa. Ostatni festyn chociażby naszych parlamentarnych ile razy trzeba, by przeczytać czwartą pieśń Izajasza o mężu boleści, o boleściach, o cierpieniu, o śmierci za nas na sali parlamentu. Ile razy tym wszystkim, którzy z takim cynizmem i z takim zakłamaniem występują, ubierając się w szaty zatroskanych. W tej chwili przestrzeń publiczna została skażona, zwłaszcza, że media wcale nam nie szczędzą przekazów. Gdyby to się działo w zamkniętych salach, gdyby na salonach nawet najpiękniejsze, najpiękniej ubrani w fraki politycy i dyplomaci, gdyby bawili się w te kłamstwa, jeszcze by nam było łatwiej to przeżyć. Ale dom każdy, ulica, oczywiście w skutkach też, jest zainfekowana, jest zatruta kłamstwem, które ma zewnętrzną szatę, no chociażby mężów stanu. I tam trzeba wnieść obraz, nie, wprowadzić osobę męża boleści. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie nie porusza zawsze serc. Przecież to wszystko są publiczne fakty, publicznie znane fakty. Te sposoby zadawania cierpienia. A my w dalszym ciągu widzimy aprobatę. I to w sporej części społeczeństwa. Zresztą ci producenci zakłamania chwalą się, że im słupki rosną. Przecież widać, dokąd prowadzi zakłamanie, a słupki rosną. Przecież wiadomo, czym satanizm ostatecznie karmi naszą młodzież, a jakie grupy młodzieży zostały poddane temu zakażeniu. Jeżeli publicznie dyrektor jednej z najbardziej prestiżowych placówek kultury mówi, my nie chcieliśmy przedstawić sztuki, my chcieliśmy zwołać skandal, szukaliśmy specjalnie skandalisty. No dużo nie dostał, 100 tysięcy za skandal, który nam zafundował, bo on jest znany na arenie międzynarodowej. To są fakty, które dzisiaj przeżywa nasze społeczeństwo. Dzisiaj publiczne pieniądze z naszych składek rozmaitych podatkowych uposażają kogoś, kto wywołuje skandale. A skandale, jeśli nawet się zdarzały, były zawsze nagannie oceniane, a nawet karane. A okazuje się, że skandal w tej chwili jest programem. Otwieram niektóre fragmenty chociażby ustaw wcale nie zacofanego kraju, bo Francja jest przodującym krajem wolności, demokracji. Dowiaduje się tam z tych ustaw, że dziecko od najmłodszych dni jego życia, poprzez żłobki i tak dalej, trzeba, jak oni to powiedzieli, poddać potrójnemu zabiegowi odcięcia. Odciąć go absolutnie od Boga, odciąć go od środowiska, z którego pochodzi, i odciąć go od rodziców. Dziecko, które się narodziło, jest odcinane od źródeł rozwoju po to, żeby utworzyć z niego jakiś automat, który będzie wykonywał sugestywne propozycje reklamy współczesnego świata. I tu nam potrzebny jest argument męża boleści. Trzeba by tu szerzej w tej chwili przypomnieć Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, 13 maja zbliża się setna rocznica objawień, a 13 maja 81 rok zamach. A potem w 94, gdy uległ wypadkowi jego cierpienia, które byśmy ogólnie powiedzieli ortopedyczne, cierpienia, które odebrały mu właściwie tą pełną sprawność, spotkały się z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, publicznie powiedział najpierw z okna Gemelli, a potem na Modlitwie Anioł Pański. Potrzebne jest cierpienie papieża, bo widocznie rodziny tego potrzebują, bo już argumentów nie słuchają. Miał za chwilę rozmawiać z Clintonem. Już argumentów nie słuchają. Został mi argument cierpienia. Wspaniałe teksty. Trzeba by je osobno pokazać i ukazać. I to jest ten argument. W pewnym sensie można powiedzieć zwieńczony obecnością głów państwa z cytowanym przed chwilą prezydentem na pogrzebie, gdy umarł, powiedział ostatnie słowo, bo Jezus go tak uposażył, bo go zaprosił, bo najpierw Jezus umarł. Dlatego taki skuteczny w swoim cierpieniu święty Jan Paweł II. I na zakończenie zachęcam jeszcze do przeczytania z listu do Filipian hymnu, wspaniały hymn z drugiego rozdziału, wiersze 6-11. Nazywamy go najczęściej hymn o kenozie, o wyniszczeniu, o odarciu Jezusa. Stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Ale ten hymn kończy się wspaniałym akordem, dlatego Bóg wywyższył go ponad, dał mu imię, wywyższył go ponad wszelkie imię i na jego imię zgina się każde kolano. Wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca, ku naszemu zbawieniu, ku naszemu też ubogaceniu. A tydzień, który nas czeka od niedzieli palmowej począwszy, jest bardzo bogatym darem ze strony Boga. I za ten dar będziemy dziękować i z tego daru będziemy korzystać. Szczęść Boże, biskup Stanisław.
Bardzo gorąco dziękujemy, ekscelencjo, za wygłoszenie katechezy. Czy możemy liczyć jeszcze na rozmowy po katechezie?
Bardzo proszę, jeśli ojciec Benedykt ma jeszcze antonowego czasu, to ja mam, bo jestem w komfortowych warunkach. Przyjechałem na Jasną Górę, mieliśmy w nocy taką bardzo wspaniałą godzinę modlitwy i Eucharystię z racji 600-letniej rocznicy koronacji. Mówię, mieliśmy, bo to grono Paulinów, konfraktorów, przyjaciół, takie schadzki rodzinne u Matki Bożej są tradycyjnie, a więc na razie nie mam żadnych zadań. Chętnie słucham pytań, jeśli takie padną ze strony osób, które telefonować będą do nas.
A zatem zapraszamy naszych radiosłuchaczy 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ekscelencję księdza biskupa serdecznie. I jest dla mnie wielkim, wielkim autorytetem, zawsze z wielką radością i zasłuchaniem właśnie przyjmuję wszystkie słowa Jego Ekscelencji. I chciałam zapytać o taką rzecz. Mnie to nurtuje od dłuższego czasu, że ja zawsze tłumaczę ludziom, którzy, że tak, no chodzi mi konkretnie nie o sprawy polityczne, tylko o sprawy ducha i zawsze mówię, że jeśli chodzi o optowanie za jakąś w jakimś kierunku właśnie, jeśli chodzi o jakąś opcję polityczną, to przede wszystkim trzeba się kierować tym, jeśli katolik powinien optować za tym, że jest to, co mówi Kościół, to przede wszystkim jest dekalog, następnie to, co mówi nasz episkopat i no i wszystkie te wartości katolickie, które są wpojone i to jest dla mnie najważniejsze, a potem ta cała reszta. I jak ja to komuś tłumaczę, nawet kiedy się skłóciłam, że powiedziałam, że jeśli ktoś optuje za złem, a i wyliczyłam to zło, prawda, które no zarówno i ci rządzący, którzy właśnie nie przestrzegali katolickiej nauki Kościoła i te wszystkie ustawy, które były niezgodne z dekalogiem i powiedziałam, że to jest grzech ciężki. No to wyśmiano mnie i powiedziano, że myśmy pytali księży i mnie też wyśmiano, że ja się w ogóle z tego spowiadam, że taki temat podnoszę. No mnie się wydaje, że nie wiem, z kim się te osoby u kogo spowiadały, no bo mnie się wydaje, że jeśli ja popieram zło, to sama tkwię w tym złu i po prostu nie jestem duchowo czysta. I tak jak mówię, nie chodzi o inne sprawy, ale te, i jeśli jestem katolikiem, to muszę optować za tym, co przede wszystkim mówi i głosi Kościół katolicki. I tak mówię, i dekalog, i wszystko, i katechizm Kościoła katolickiego i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, myślę, że tu duża rola byłaby Kościoła. Ja wiem, że to jakby się łączyło z polityką, ale mnie się wydaje, że to nie łączy się i że śmiało księża powinni głosić, przynajmniej pytać wręcz przy spowiedzi, czym oni się kierują w życiu i czy przypadkiem nie popierają ochoczo tego zła, które no niestety wiadomo, wiemy i ksiądz ekscelencja też wspominał o tym. Ja tak może przepraszam się chaotycznie, bo no ale w każdym razie dziękuję bardzo za wszystko, za całe dobro i posłucham teraz. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Gdybym jeszcze znał imię mojej rozmówczyni, to tak bym zatytułował odpowiedź, ale widocznie jakoś gdzieś przeoczyłem. Proszę panią, jest akurat cały szereg pytań, w tym bardzo miłym głosie pani, i dlatego nie chciałbym się tym razem z mojej strony również posłużyć jakimś długim wyjaśnianiem, tylko zasygnalizuję pewne punkty startowe do ewentualnej rozmowy z pani przyjaciółmi. Oczywiście ten argument katolickości jest bardzo ważny, bo jesteśmy uposażeni przez prawdę i tej prawdy strzeże Kościół. To jest bardzo proste i bezpieczne źródło. Z tym, że trzeba powiedzieć, Jezus za wszystkich umarł. Wszystkich zbawił. To nie jest tylko bardzo elitarny klub wybrańców Bożych. Każdy człowiek ma prawo wykorzystać miłość wypowiedzianą cierpieniem. I taka powszechnie również głoszona prawda, ona obowiązuje wszędzie. To nie jest żadna polityka, ani jakiekolwiek inne kalkulacje. Jest to po prostu sprowadzanie człowieka do rzeczywistości. Do rzeczywistości. I dlatego mówimy o uniwersalnym, powszechnym znaczeniu osoby, najpierw Zbawiciela, a potem nauki wiary, nauki Ewangelii. Ale ta powszechność w pewnym momencie dotyka bardzo konkretnych i niezwykle wrażliwych terenów. Mam tu na myśli sumienie, a zwłaszcza w takim dialogu jak spowiedź i indywidualna świadomość. My mówimy subiektywna, osobista, osobiste przekonanie. Właśnie tu jest najtrudniej dotrzeć nam do naszych bliźnich, żeby oni byli przekonani, że włączyli się w program przeciw Bogu, przeciw człowiekowi, przeciw dobru, że są funkcjonariuszami niszczenia, a nie budowania. I ten moment jest najtrudniejszy. Tutaj w konkretnej rozmowie, w konfesjonale, najpierw kapłan przecież słyszy małe fragmenty. Nie zna tego człowieka, a jeszcze nie wiadomo, co ten człowiek powtórzy swojemu sąsiadowi, powołując się na wszystkich, na biskupa. W tej chwili właściwie, tak prawdę mówiąc, to najczęściej posługują się nasi rozmówcy samym Ojcem Świętym Franciszkiem. Nawet bez tytułów mówią, albo Franciszek tak, albo to my napiszemy do Franciszka. Franciszek to jest takie słowo, imię naszego Ojca Świętego. Bez już wszystkich dodatków. Zresztą tak się podpisuje pod dokumentami już tamtych dodatkowych oznaczeń z Urzędu Apostolskiego. Ojciec Święty najczęściej nie używa, tylko podpisuje się Francesco, Franciszek i koniec. Więc tak Franciszkiem można wszystko powyjaśniać. To znaczy, że znaleźliśmy się na terenie bardzo osobistych decyzji i tu już ani antena, ani nawet rozmowa taka przyjacielska nie jest wiele pożyteczna. Dlaczego? Bo musi być szczerość od początku do końca. Maksimum tej szczerości pojawia się w konfesjonale. Dlatego te konfesjonały takie są ważne. Ale i tam nie jest tak prosto otworzyć serce do głębi. Stąd nasza serdeczna modlitwa i stąd też argument cierpienia Jezusowego sięga aż w głąb tych naszych decyzji naszej duszy i serca. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji drohiczyńskiej. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Jestem zachwycony słowami Jego Ekscelencji biskupa Stefanka. Naprawdę będę się trzymał tego tematu, że Jezus Chrystus, mąż cierpienia. mąż boleści. W tym świętym czasie można powiedzieć Wielkiego Postu, chociaż tak naprawdę z tego postu to niewiele zostało, patrząc na to, co jest dzisiaj na naszych stołach. Jedynie można sobie to w jakiś sposób troszeczkę inny nadrobić, tą pokutę jakąś. Ja tak mówię symbolicznie, nawet gdy jesteśmy na tych pasyjnych nabożeństwach gorzkich żali, czy drogi krzyżowej, możemy bardziej przylgnąć do Pana Jezusa na kolanach, wpatrując się w Jego krzyż. No i tak chciałem odnieść się do tego, co Pan Jezus zrobił i do mojego życia. Pan Jezus nas zbawił, poniósł za nas największą w ogóle zbawienie, jego w ogóle pojawienie się, jego misja była największą w historii świata, żeby ten świat naprawić, żeby nas odkupić. W jakim trudnym momencie on się pojawił? To była albo poganie i tradycja żydowska. I to było ciężko do kogoś przemówić w tym czasie. To już nie mówiąc już nawet o tym krzyżu, tylko w ogóle o jego życiu, o jego działalności publicznej. I on miał jedynie, co można powiedzieć, że może mu troszkę ułatwiało, no to te wszystkie cuda, które czynił, bo inaczej podejść do serca czyjegoś tylko z samymi słowami, to jest bardzo trudno. No i jeszcze będę kończył, już będę się streszczał. Powiem tak, że teraz patrząc na to, co uczynił Pan Jezus, pozostaje tylko odpowiedź z mojej strony. Jak ja swoim życiem dziękuję, jak ja swoim życiem po prostu w swoje życie przekładam na to, co uczynił Pan Jezus. Jaka jest moja miłość do Niego, jaka jest miłość do Jego Ewangelii, jaka jest moja odpowiedź. I chciałbym tym właśnie zakończyć, żeby to każdy w swoim sercu ze słuchających sobie uzmysłowił, jak my odpowiadamy w swoim życiu za to, co zrobił Pan Jezus dla mnie. I pozdrawiam wszystkie osoby cierpiące i chore. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Michale, dziękujemy za dar, który przyniósł Pan na dzisiejszą sobotnią medytację. Chcę powiedzieć do tego daru Pana, za który jesteśmy wszyscy uczestniczący w spotkaniu radiowym wdzięczni, chcę powiedzieć jeszcze dwa dodatkowe jakby no nie wyjaśnienia, bo to nic nie wyjaśnia, tylko poszerzone informacje. Otóż po pierwsze z tego postu, tak prawdę mówiąc, zostało wiele. Tylko on został rozpisany po pierwsze na cały rok, a po drugie na nowe przestrzenie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Pan Jezus dawkuje. Kościół złagodził pewne zewnętrzne obyczaje postne, chociażby z tego tytułu, żeby nie wprowadzać w błąd myślenia, że skoro odcierpiałem na przykład nie spożywając przez cały okres Wielkiego Postu ani grama pokarmów mięsnych, że to i tamto i owo, już nie mówiąc o tych słynnych papierosach i innych alkoholach i innych wyrzeczeniach. Jak to już załatwiłem przez 40 dni, to już jest sprawa załatwiona. Jestem zbawiony. Jest to pewien wkład, ale twoja praca duchowa trwa 12 miesięcy. I dlatego Kościół w jakimś wymiarze chce każdego dnia nas zaprosić do udziału w rozmaity sposób, rozmaity, daleki od ograniczenia się tylko do dyscypliny pokarmów czy dyscypliny zabaw, bo najczęściej o tych dwóch dyscyplinach się wspomina. I to jest też pewna szansa, bo my mamy właśnie każdego dnia jakąś ofertę, nawet fakt, że uciekł mi autobus, bo się spóźniłem 2 minuty, albo on 2 minuty odjechał przed czasem z przystanku autobusowego, a my wiemy, mówię do pana Michała Zrochiczyna, tam komunikacja autobusowa u nas w wielu, wielu przestrzeniach jest jedyną komunikacją, ponieważ linie kolejowe zostały ograniczone do tych najważniejszych przebiegów. Więc nawet taki moment, że coś mi stanęło na drodze i przeżycie tego momentu w sposób właściwy jest już okazją, ażeby po prostu oddać Bogu no bo nie będę to nazywał wielkim cierpieniem, ale pewną niedogodność, pewien przykry moment mojego życia. I jeszcze druga sprawa. Chciałbym zacytować tę opinię, którą święty Paweł na temat krzyża Jezusowego powiedział. Pan mówił, że Pan Jezus nie miał łatwo. Ratował się znakami boskich cudów, bo z jednej strony poganie, z drugiej strony Żydzi. Paweł powiedział, dla Żydów jest to zgorszenie. Jak mógł Bóg być słaby? A dla pogan jest to głupstwo. I do dzisiaj praktycznie między tymi dwoma środowiskami krzyż Chrystusowy stoi i Jezus na drogę krzyżową bierze ten krzyż i publicznie go niesie. I w dalszym ciągu tym, którzy uważają, że to jest słaby Bóg, a więc zgorszenie, i tym, którzy uważają go za szaleńca, głupstwo, idzie i głosi im miłość ukrzyżowaną. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I ostatni telefon. Poprosimy. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz
mówi Michał ze Starogardu Gdańskiego. Ksiądz biskup poruszył sprawę również tych pomówień oszczerców, profanów naszej religii świętej i ojczyzny. Ja uważam, że wszelkiego rodzaju gadanie, takie jękliwe wołanie o miłości bliźniego jest dobre. Owszem, dla ludzi rozumnych. Według mnie powinny w Polsce powstać oddziały jakieś samoobrony. Czy to samoobrony wiary. Przecież wolność to nie znaczy dowolność. Nie można opluwać ojczyzny, religii. To tak jakby ktoś matkę opluwał. Można krytykować, można nie zgadzać się, ale nie wolno szydzić. Kto szydzi, nie może żyć. I koniec dyskusji. I dobrze zrobili w Paryżu tam ci, którzy pourzynali łby profanom, którzy opluwali na przykład islamistów. Nie wolno szydzić z religii, jakakolwiek by nie była. To raz. Po drugie, ja uważam, że u nas rzeczywiście powinni powstać oddziały, to ci wszyscy profani, ci wszyscy pseudoartyści, jakby spokornieli, jacy by byli grzeczni. No, to właśnie to moim zdaniem jest najwyższy czas, żeby ludzie się wzięli za to. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję Panie Michale. Widzę, że Pan tak wpatrzony jest w swojego patrona archanioła Michała i tak z mieczem niektórzy malarze przedstawiają go w hełmie. Także te skrzydła anielskie w pewnym sensie są dodatkowym wsparciem jego potęgi. Faktem jest, że złu trzeba się sprzeciwiać i złu trzeba nazwać od początku bardzo jasno. Czy bojówki, już nie użyłbym tego słowa i nie zacytuję, pozwoli pan, o tych dzielnych obrońcach z terenu Francji, czy bojówki, czy tym samym argumentem posłużyć się, broniąc prawdy i broniąc świętości. Pan Jezus nie wystąpił z mieczem, owszem, Piotr przemycił tam jakiś kawałek zbroi i nawet udało mu się trafić w ucho Malchusa. Jezus to jest jeden z ostatnich, można by powiedzieć, gestów cudotwórcy, który leczy skaleczonego przez Piotra członka zespołu, który przyszedł aresztować Chrystusa, tego Plutonu, czy jak to inaczej nazwać, szukałem słowa i dlatego tak troszkę się zastanowiłem. Nie tędy droga. I mając świadomość tych obowiązków pełnego sprzeciwu publicznego, jasnego, osobistego, oczywiście, i jakby powstały środowiska, już bym nie nazwał to oddziałami samoobrony, bo to się tam troszkę może skojarzyć właśnie z metodą, jak mają się bronić. Natomiast wspólnoty wiary, wspólnoty wyznawców, harcerze, kultura, dziennikarze, aktorzy, naukowcy, jak bardzo potrzebne są zespoły samoobrony na terenie uniwersytetów. Przecież to te sanktuaria wiedzy zostały ostatnio sponiewierane rozmaitymi metodami. No, mieliśmy popis kolejnych wielkich, największych, tak zwanych flagowych uniwersytetów w Polsce, gdy przyjechała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych, ażeby powiedzieć, że życie ludzkie jest ważne i nawet dziecko, które rodzice powołali na ten świat w sytuacji grzesznej, w sytuacji gwałtu, jest dzieckiem Bożym i to dziecko niesie ze sobą skarb. Chciała to powiedzieć ludziom i mówiła, i dzięki między innymi Radiu Maria była tak bardzo spopularyzowana nasza pani Rebeka, ale przecież sztandarowe uczelnie, jak wymyślne argumenty, jak naukowe, takie bym powiedział, nadające się do recenzji, do dorobku naukowego, te odpowiedzi, dlaczego nie mogą ją wpuścić na teren uczelni. Bali się bojówek, a kto to są ci od bojówek? Czy to przyjechali jacyś Marsjanie? Przecież to studenci, przecież to nasi, przecież to my. I tu widzi pan, panie Michale, wywołał pan bardzo ciekawy wątek. Także ja też z tym świętym Archaniołem i z jego uzbrojeniem tak się dosyć dobrze czuję. Chociażbym już aż tak powiedziałbym bezpośrednio tej metody zło złem, nie, zło dobrem. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy, ekscelencjo, za wygłoszenie katechezy, za ten dialog po katechezie i prosimy o błogosławieństwo na te najbliższe dni.
Najserdeczniej, ojcze Benedykcie, i całej załodze realizującej program, najserdeczniej wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen. Bóg zapłać. Katecheza na antenie Radia Maryja, wygłosił ją ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej.